po upadku apartheidu w Republice Południowej Afryki rozpoczęły się liczne rozprawy sądowe, które miały osądzić reżim, który tam panował, reżim białych. I podczas jednej z takich rozpraw sądowych o segregację rasową, pewien policjant zeznawał, jak wraz ze swoimi kolegami, oficerami, zastrzelili 18-letniego czarnoskórego chłopaka, a następnie w celu zatarcia śladów ułożyli stos drewna, położyli te zwłoki, oblali benzyną i podpalili. 8 lat później ten sam policjant przyszedł do tego samego domu, tym razem po ojca chłopaka. Zmusili jego żonę do tego, żeby patrzyła, jak związują jej męża, jak oblewają benzyną i żywcem podpalają. I na sali sądowej, po tym wszystkim, co powiedział, zapanowała martwa cisza, dlatego że teraz miała przemówić żona i matka zamordowanych. I kiedy ona podeszła do tej mównicy, Wysoki Sąd zadał jeszcze jej takie pytanie. Czego domaga się pani od oskarżonego? I kobieta powiedziała, że pragnie, aby ten człowiek udał się na miejsce, gdzie spalił jej męża, żeby zebrał stamtąd troszeczkę prochu i żeby po prostu mogła jakoś godnie ten proch pochować. A następnie dodała. Ten człowiek zabrał mi całą moją rodzinę, a ja mam jeszcze wiele miłości do rozdania. Chciałabym, żeby 2 razy w miesiącu mógł przychodzić do mnie do getta i spędzać ze mną czas, żeby mogła być dla niego jak matka. Chcę też, żeby wiedział, że Bóg mu przebaczył i że ja mu przebaczam. Chciałabym go objąć, aby wiedział, że moje przebaczenie jest prawdziwe. I gdy kobieta podchodziła do miejsca, gdzie siedział oskarżony, sala wstała i ktoś zaintonował pieśń „Cudowna Boża łaska”. Ten człowiek nie wysłuchał tej pieśni do końca. Z wrażenia zemdlał. I chcę dzisiaj mówić o czymś, czego nie byłoby, gdyby nawet nie byłoby pięćdziesiątnicy, gdyby tego nie było. Bo ktoś, słyszałem tutaj w modlitwie, ktoś dziękował za dar pięćdziesiątnicy. I chcę powiedzieć, że bez tego daru nie byłoby nawet i pięćdziesiątnicy. Chcę mówić dzisiaj o przebaczeniu. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt nie zemdleje na tej sali, ale że zrozumiemy, jak ważne jest przebaczenie. Że chociaż troszeczkę zrozumiemy, jak wiele Bogu zawdzięczamy i że zrozumiemy chociaż troszeczkę, jak ważne jest przebaczenie dla mojego życia, jak potężna jest moc w przebaczeniu, do jakiego też Bożego poznania nas prowadzi, jak otwiera nam drogę do Bożego błogosławieństwa, jak łamie tamy wszelkiej nienawiści. Przypominam sobie inną historię. To było zwykłe, można powiedzieć, niczym nie różniące się spotkanie naszej grupy wsparcia, klubu Nadzieja. I pewnie niczym by się wielkim nie różniło od tego, od takich cotygodniowych spotkań, gdyby nie pewne wydarzenie, które bardzo utkwiło mi w pamięci. Przyszedł po raz pierwszy na nasze spotkanie pewien człowiek, który sprawiał wrażenie dość skrępowanego. I powiem szczerze tak, do tego już się przyzwyczailiśmy, bo ludzie przychodzą tacy, no nie wiedzą, co ich spotka, tacy poddenerwowani, podejrzliwi i wyglądało to wszystko, że tak powiem, normalnie. Ale po spotkaniu jedna z sióstr podeszła do tego człowieka Chwilę porozmawiali, a następnie go objęła i przytuliła. Później powiedziała mi, że to był człowiek, który wiele lat temu brutalnie ją zgwałcił. Powiedziała mu, że przebacza mu i że kocha go miłością Chrystusa. Wiecie, ja potrafię wyczuć jakieś napięcie, które jest w grupie wsparcia. Już na tyle jakoś to poznałem, ale tego dnia nie poznałem nic. Oboje z mężem siedzieli na tej samej grupie i ja nie poznałem, że naprzeciwko siebie siedzi ofiara i oprawca. Wiecie, to jest prawdziwa moc przebaczenia, która daje wolność od demonów przeszłości. Dzisiaj ten człowiek, można powiedzieć, jest w strasznym stanie, w opłakanym stanie. Dlatego, że nie zrozumiał, czym jest przebaczenie. Do dzisiaj nie przyjął Bożego przebaczenia. I do dzisiaj również nie jest w stanie przebaczyć innym ludziom. Choć tak wiele zostało mu przebaczone. Choć tak wiele zostało mu darowane. Jest pogrążony w jakiejś takiej goryczy, w grzechu, gdzie wydaje się, że jedyną dla niego ulgą jest alkohol. Ta siostra z kolei nadal cieszy się życiem, łaską u Pana, ponieważ wybrała przebaczenie. I zrezygnowała z zajmowania miejsca sędziego, oddając panowanie nad przeszłością Bogu. I wiecie, jestem przekonany, że przebaczenie to coś, z czym prędzej czy później musimy się zmierzyć. To jest coś, co prędzej czy później dotknie naszego życia. I myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, doświadczamy tak wiele zła ze strony innych ludzi. A po drugie, my sami jesteśmy w stanie wyrządzić tak wiele zła, że prędzej czy później w tych dwóch kierunkach musimy się z tym zderzyć. Wiecie, nie zrozumie też, ile Boga kosztowało przebaczenie, jeśli sam nie stanę w miejscu, gdzie będę miał wybór, żeby podjąć, przebaczyć czy nie przebaczyć. Ktoś powiedział, że jedyną trudniejszą rzeczą od przebaczenia jest nieprzebaczenie. I żeby nasze życie było, nie wiem, pozbawione takich trudności, myślę, że dobrą rzeczą jest i powinniśmy się uczyć przebaczać. Najlepszym nauczycielem, który nie tylko mówił o przebaczeniu, ale również pokazał to, również dał tego dowód, to jest Jezus. Jedno z ostatnich słów, które wypowiedział Jezus, kiedy konał w strasznej agonii, to powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, ja się zastanawiałem, jak to oni nie wiedzą, co czynią. Przecież to nie byli ludzie ograniczeni psychicznie. Przecież nikt do Jezusa nie przyszedł z orzeczeniem o jakiejś, wiecie, niepoczytalności tych oprawców. Jezus spojrzał i mówi: no, oni nie wiedzą, co czynią. Ale wiecie, czasami potrzebujemy otworzyć nasze oczy na to naprawdę trudne zagadnienie. Potrzebujemy, żeby Bóg otworzył nasze oczy na to, czym jest przebaczenie. I w Biblii słowo przebaczenie i odpuszczenie występują zamiennie. To są synonimy, które bardzo często spotykamy, czytając karty Biblii. I słownikowa definicja przebaczenia jest bardzo prosta. Oznacza darowanie win. Natomiast w Nowym Testamencie przebaczenie określane jest słowem, które oznacza wypuścić, odrzucić, uwolnić się. Jest jakby dużo pełniejsza ta definicja. Odrzucić, wypuścić, uwolnić się. Darowanie win, przestępstw, grzechów, krzywd uczyni cię szczęśliwszym. Dlatego, że prowadzi do wolności. Czy ktoś tobie daruje, czy ty komuś darujesz, uczyni cię to szczęśliwszym. Może trudno ci nawet myśleć o przebaczeniu. Może trudno nawet wyobrazić sobie taką sytuację, że przebaczasz. I ja to rozumiem. To jest, wiecie, zwykła ludzka rzecz. To nie przychodzi łatwo. Ale są to rzeczy, z którymi jako Kościół też będziemy się zmierzać. I wiecie, dzisiaj nie chcę mówić, że ty musisz przebaczyć. I dzisiaj nie chcę odwoływać się do wersetów Bożego Słowa, które no, o tym świadczą, że tak powiem, że są uwarunkowane, tak? Że jeżeli ty nie przebaczysz, to i Bóg tobie nie przebaczy. Bo Pan Jezus nawet tak mówi, jeśli ty nie odpuścisz serca, to i Bóg tobie nie odpuści. Albo w modlitwie pańskiej też czytamy, że odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I widzimy, że tu jest uwarunkowane to odpuszczenie. Ale ja bym chciał dzisiaj inaczej spojrzeć na to zagadnienie. Nie jako mus, nie, że jak nie przebaczysz, to czeluści piekielne się otwierają i idziesz prosto w piekło. Nie, dzisiaj chcę mówić inaczej na temat przebaczenia. Dzisiaj chcę mówić na temat wyboru. Że przebaczenie to nie mus, ale wybór, który otworzy ci albo ci zamknie drogę do Bożego błogosławieństwa, do wolności od złej przeszłości. I dzisiaj chcę powiedzieć przede wszystkim jedną rzecz. Że przebaczenie uczyni cię szczęśliwszym. Nie, że musisz, bo jak nie, to coś tam, to sąd na ciebie spadnie. Ale chcę powiedzieć, że przebaczenie uczyni cię szczęśliwszym człowiekiem. Z Bożego Słowa możemy uczyć się przebaczenia, dlatego że Biblia jest pełna takich przykładów. I potrzebujemy przebaczenia w dwóch kierunkach. Potrzebujemy, żeby nam przebaczono i potrzebujemy przebaczyć innym. I chcę wam powiedzieć, że ja osobiście muszę się do czegoś przyznać przed wami. Nie jestem ekspertem od przebaczenia. I chcę wam powiedzieć, tak samo trudno mi to przychodzi, jak może wielu z was tutaj na tej sali. To nie jest coś, co przychodzi mi łatwo. To nie jest coś, co chętnie bym robił i z radością. To jest coś, z czym muszę się zmagać i z czym muszę się zmierzać. Potrzebuję uczyć przyjmować się przebaczenie i potrzebuję uczyć się przebaczać. Dlatego dzisiaj sięgniemy do Bożego Słowa, króciutkiego fragmentu. Psalm 32, pierwsze dwa wersety. Ja przeczytam to w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Psalm 32, Dawidowy, pieśń pouczająca. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. I tylko tyle chciałbym dzisiaj z tego psalmu przeczytać. Może następnym razem rozważymy cały psalm, dlatego że on ma tak wiele treści. Mówi nie tylko o przebaczeniu, ale też i o naszej postawie. Ale dzisiaj chciałbym skoncentrować się na tych dwóch wersetach. I tutaj Dawid nazywa siebie szczęśliwym. Szczęśliwy ten, któremu odpuszczono występek. Nieszczęśliwy ten, który wygrał w totolotka. Nieszczęśliwy ten, który cieszy się dobrym zdrowiem, ma muskulaturę i codziennie chodzi do fitness klubu. Ale szczęśliwy ten, któremu odpuszczono grzech, któremu odpuszczono występek. Chcę wam powiedzieć, że Dawid jako król miał wszystko. Miał wszystko, czego mógł sobie zapragnąć człowiek. I on nie pisał, że jest szczęśliwy, dlatego że wszystko ma. Ale szczęśliwy, bo coś stracił i odzyskał. I prawdopodobnie tu chodzi o grzech, którego się dopuścił, grzech cudzołóstwa w następstwie tego morderstwa. Inni sugerują, że grzech, ten spis, który dokonał, jakkolwiek, ale jakkolwiek byśmy nie interpretowali, on popełnił więcej grzechów niż te dwa. Ale chcę wam powiedzieć, on znalazł szczęście w przebaczeniu grzechu. On znalazł ogromne szczęście w tym, że Bóg odpuścił jego winę, że Bóg mu przebaczył. I chciałbym takie trzy rzeczy dzisiaj zaakcentować. Po pierwsze, Bóg przebaczając tobie grzechy, czyni cię szczęśliwszym. Amen? Czy możemy się z tym zgodzić? Że Bóg przebaczając moje grzechy, on czyni mnie dużo szczęśliwszym. Chcę wam powiedzieć, że kiedy nie znałem Boga, kiedy jeszcze tkwiłem po uszy w alkoholizmie, byłem strasznie nieszczęśliwym człowiekiem. Strasznie nieszczęśliwym. I wiecie, i w momencie, kiedy się nawróciłem, w momencie, kiedy spotkałem Chrystusa na swojej drodze, słuchajcie, ja dalej miałem długi, dalej byłem wycieńczony fizycznie, ale od tego momentu jestem szczęśliwy. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Jakiś ciężar, wiecie, jakaś coś ze mnie zeszło. I przebaczenie grzechów czyni naprawdę człowieka szczęśliwym. Jedną z głównych przyczyn, dla których człowiek odrzuca Boże przebaczenie, to jest poczucie własnej sprawiedliwości. Tak? Człowiek nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że potrzebuje przebaczenia. Wręcz ignoruje Boże przebaczenie. Dlatego, że nie zdają sobie sprawy, jak ważne to jest dla ich życia. Nie zdają sobie sprawy z tego, w jakim tragicznym są miejscu ludzie, którzy grzeszą, których grzechy nie są przebaczone. Ludzie znajdują sobie gorszego od siebie, stawiają sobie jako punkt odniesienia i nawet dobrze wypadają. Mówią, że oni jeszcze nie są tacy źli. Tamten, to jest zły. Wiecie, kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem podczas podróży i weszliśmy na temat wiary i on coś mówił, właśnie coś na tej zasadzie, że on jest dobrym człowiekiem i że jest wszystko w porządku. Wiecie, to jest też ludzie mówią nie tyle, że są dobrzy, tylko że nie są tacy źli. Choć to na to samo wychodzi, ale tacy są skromniejsi przez to, nie, że nie jest taki zły, ale tym samym komunikuje, że on jest dobry. A ja mówię, a co rozumiesz przez pojęcie dobra? Zdefiniuj mi dobro. I on tam zaczął, pogubił się troszeczkę. Ja mówię, wiesz co, bo ja mówię, pojęcie dobra jest bardzo, bardzo takie szerokie i to jest pojęcie względne. Wiecie, bo ja zabijając 50 ludzi, ja mogę być dobry w porównaniu z tym, który zabił 1500. Tak? Ja jestem dobry w porównaniu z takim człowiekiem. I to jest bardzo względne. Wiecie, i my właśnie tak względnie troszeczkę myślimy, że jesteśmy dobrzy, że nie jesteśmy tacy źli i nie rozumiemy, że potrzebujemy Bożego przebaczenia. Wiecie, pomyślałem sobie, że gdyby zważono wszystkie nasze grzechy, nas tutaj na tej sali, to by były cięższe jak nasz układ planetarny. My potrzebujemy przebaczenia, potrzebujemy Bożego przebaczenia i potrzebujemy naprawdę to zrozumieć. Chcę wam powiedzieć, że człowiek wcale nie staje się lepszy przez to, że pokazuje, że inni są gorsi. Punktem odniesienia, czy ktoś jest dobry, czy nie, to jest dekalog, to jest 10 przykazań. To jest lustro, gdzie mogę się przejrzeć, czy jestem dobrym człowiekiem. Nie to, co ja myślę, ale to, co Bóg myśli na temat mojej dobroci. I kiedy otworzymy dekalog, kiedy przejrzymy się w dekalogu, wtedy możemy zobaczyć, jacy jesteśmy dobrzy. A skoro nie jesteśmy dobrzy, to potrzebujemy przebaczenia. Apostoł Paweł napisał, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wiecie, chwała Boża jest często, chwała Boża towarzyszy Bożej obecności. O, tak to powiem. I kiedy jesteśmy pozbawieni Bożej chwały, to tak naprawdę jesteśmy oddzieleni od Bożej obecności. Nie mamy wstępu do Bożej obecności. I skoro wszyscy zgrzeszyli, to znaczy wszyscy mają problem. Tu nie ma wybiórczo. Ale wszyscy zgrzeszyli i wszyscy mamy ten sam problem. Ponieważ wszyscy musimy ponieść konsekwencje naszych grzechów. Musimy dostać należną nam zapłatę za nasze winy. Wiecie, za wszystko, co robimy, domagamy się, żeby nam zapłacili, tak? Jeżeli zrobiłem to i to, to ustawiam się w kolejce, żeby otrzymać tyle i tyle. A biada, jeśli mi nie wypłacą. To sądy i te inne instytucje wchodzą od razu w grę. Zrobiliśmy, wykonaliśmy pewne działanie, wykonaliśmy pewną usługę i należy nam się tyle i tyle. Nasze głębokie poczucie sprawiedliwości wręcz krzyczy, że należy mi się za to. I chcę wam powiedzieć, to czym nagrzeszyliśmy w życiu, również będziemy mieć zapłacone. Taką miarą, wiecie, natłoczoną, taką porządną i sprawiedliwą. Będziemy mieć zapłacone. I czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A więc naszym postępowaniem zarobiliśmy. Sprawiedliwie zarobiliśmy. To nie jest niesprawiedliwe. Zarobiliśmy na śmierć. I wiecie, śmierć to nie tylko taki produkt końcowy naszej egzystencji. Ale śmierć wykonuje nasze dzieło, wykonuje swoje dzieło w nas przez całe życie. W zasadzie odkąd się człowiek urodzi, to umiera. I śmierć wykonuje cały czas swoje dzieło w nas. I śmierć, która wywołana jest grzechem, unicestwia nie tylko nasze ciała. Zabija dużo więcej. Zabija nasze plany. Zabija nasze marzenia, nasze nadzieje. Zabija relacje między ludźmi. Zabija relacje z Bogiem. I śmierć stała się środkiem płatniczym za nasze grzechy. Ale to nie jest środek płatniczy, za którym byśmy się upominali. Tu już jakoś się w kolejce nikt nie ustawia i nie krzyczy, że to mi się należy, bo tak się napracowałem. Na samą myśl o takiej należności to gęsia skóra robi się, wiecie, na plecach. I najlepiej by było w tym momencie, gdyby znalazł się ktoś, to by wziął naszą zapłatę. Najlepiej by było, gdyby my ciężko pracując naszymi grzechami na tą zapłatę, gdyby teraz to było wypłacone komuś innemu. Wiecie, i Bóg wielkiej swojej miłości, wielkiej swojej dobroci znalazł kogoś takiego, na którego scedowana została ta zapłata. I o tym już przepowiadał Izajasz 700 lat przed narodzinami Chrystusa. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Zapłata za nasze grzechy spadła na Jezusa Chrystusa, na Bożego Syna. On zgodził się przyjąć tą zapłatę za to, na co myśmy sobie zapracowali, zasłużyli. To, co nam się należało, wziął Jezus, abyśmy my mogli otrzymać to, co nam się nie należało, czyli przebaczenie. I apostoł Paweł pisze, Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Wiecie, przebaczenie to jest coś takiego, to jest Boży dar, który uwalnia mnie od konsekwencji grzechów. Zapłata za nasze grzechy została przeniesiona na Chrystusa. Jeśli tylko uznam to, jeśli tylko zdam sobie z tego sprawę, że nie jestem tak dobry, jeśli zdam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę moja dobroć to mnie tylko do piekła zaprowadzi, to zdam sobie również sprawę z tego, że potrzebuję łaski. Zdam sobie sprawę z tego, że potrzebuję Bożego przebaczenia. I chcę wam powiedzieć, i to naprawdę uczyni cię szczęśliwszym. Ja czytam o ludziach, którzy próbują zaskarbić sobie łaskę w oczach Bożych różnymi dobrymi uczynkami, wyrzeczeniami, pielgrzymkami. Wiecie, krew im się po kolana gleje, tak w kółko gdzieś tam chodzą. Próbują sobie zapracować na przebaczenie. Ale przebaczenie jest darem, który ja i ty możemy przyjąć. My na koncie mamy tak wiele grzechów, że nie jesteśmy w stanie ich odpracować. I to, co możemy zrobić, to tylko przyjąć Boże przebaczenie. Historia, która mówi o królu, Pan Jezus opowiada taką historię, o królu, który darował swojemu słudze tak wiele pieniędzy, Dlaczego? Bo on nie był w stanie po prostu mu tego oddać. On tam mówi, że odda, tak, że postara się, ale to po prostu to była kosmiczna suma. Dzisiaj na nasze, gdyby to przeliczyć, to są miliony. I król mu darował. I wiecie co? To uczyniło go szczęśliwszym, tak? Uczyniło go szczęśliwszym. Trudno powiedzieć, że nie. Wyobraźcie siebie w takiej sytuacji. Zalegacie bankowi, nie wiem, pieniądze, które nie jesteście w stanie oddać, jeszcze wasze dzieci będą spłacać. I nagle przychodzi dyrektor banku i mówi, że wszystko anulowano. No trudno nie być szczęśliwszym. Ja bym go chyba po czole wycałował, słuchajcie. Ale ten sam człowiek, ten sam sługa spotkał innego współsługę i nie był w stanie mu darować dużo, dużo mniej. Wiecie, ta ludzka sprawiedliwość się w nim odezwała. I kiedy Dawid w psalmie 32 pisze, szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. On doświadczył właśnie takiego szczęścia i doświadczył takiej radości. Przypominam sobie taką historię z mojego domu. Był taki okres w życiu mojego synka, kiedy był bardzo niegrzeczny. Bardzo. Przez 2 tygodnie głosiłem mu upamiętanie. Przez następne 2 tygodnie głosiłem mu nadchodzący sąd. I chcę wam powiedzieć, nic sobie z tego nie robił. I któregoś dnia, kiedy Miarka się przebrała, podszedłem do szafy. I tam, gdzie są, wiszą spodnie i paski. Wziąłem stosowny do przewinienia. I wiecie, kiedy żeśmy szli do jego pokoju, jego oczy wypełniły się łzami. I takie grochy mu spłynęły po policzkach. I mówi, tato, nie możesz mi chociaż raz przebaczyć. Ja mówię, synu, nie raz, nie 7, nie 77 razy, ale 1000 raz. Nie byłem w stanie nie przebaczyć, słuchajcie. I wiecie co? Na pewno on w tym dniu był szczęśliwszy, ale nie wiem, czy ja nie byłem szczęśliwszy od niego. Przebaczenie naprawdę czyni człowieka szczęśliwszym. Drugą rzecz, którą chcę podkreślić, to przebaczając innym, Bóg czyni cię szczęśliwszym. Po pierwsze, przyjmując Boże przebaczenie, kiedy Bóg przebacza twoje grzechy, to czyni cię to naprawdę szczęśliwszym. Ale drugi aspekt przebaczenia to jest taki, że przebaczając innym ludziom, Bóg czyni cię szczęśliwszym. I przebaczenie jest może niezrozumiałą, ale pełną mocy reakcją na wyrządzoną krzywdę. Zatrzymuje tą nieszczęsną karuzelę potępienia, osądzania i żądzy sprawiedliwości. Uwalnia mnie od myślenia tylko o jednym, zobaczyć odpłatę na tym, który mnie skrzywdził. I potrzebujemy zrozumieć, że przebaczając innym, przede wszystkim sobie sami robimy prezent. Przebaczając, odzyskujemy wolność po nieraz wielu, wielu latach okupacji. Umęczeni, poharatani, wyczerpani, ale jakże szczęśliwi. Bo wolni. Louis Smedes, pewien teolog, powiedział, pierwszą i zwykle jedyną osobą, która czuje się uzdrowiona dzięki przebaczeniu, jest ten, który przebacza. Kiedy szczerze przebaczamy, to tak jakbyśmy wypuszczali na wolność więźnia. Odkrywamy wówczas, że więzień, którego uwolniliśmy, to my sami. Nie przebaczając, zamykam się w jednej klatce z tym, który mnie skrzywdził. I wiecie, co w tym wszystkim jest ciekawego? Że ciągle go mam przed oczami, ciągle go słyszę, ciągle się o niego ocieram, chociaż on może być na drugiej półkuli, ale ja ciągle z nim dyskutuję. Zamykam się w jednej klatce z taką osobą. Ja tak naprawdę chcę być wolny od tej osoby, ale siedzę w jednej klatce razem z nią i ciągle, każdego dnia z nią dyskutuję. Ciągle słyszę, co ona mówi i ciągle ja coś wypowiadam. Ciągle prowadzimy jakiś dialog. A najgorsze jest to, że nie chcę opuścić tej klatki w obawie, że zostawię mojego wroga bez tego, na co zasłużył. I apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. To Bóg jest tym sędzią, który odpłaci każdemu, jak mówi Boże Słowo, według jego uczynków. My nie powinniśmy się stawiać w roli sędziego, w roli oskarżyciela, w roli tego, który żąda i domaga się sprawiedliwości. Wiecie dlaczego? Bo wielu z nas na tej sali Bóg przebaczył, można powiedzieć, te miliony. Tak wiele nam przebaczył, że dzisiaj, kiedy my jesteśmy żądni sprawiedliwości, stawiamy się w roli właśnie tego sługi, który spotkał kogoś, kto mu tam coś dużo mniejszego był winien i dusi i jest żądny sprawiedliwości. Filip Janski napisał: jeśli odmawiam przebaczenia, staję się więźniem przeszłości i wykluczam możliwość jakiejkolwiek zmiany. W ten sposób kontrolę nad sytuacją oddaję w ręce tego drugiego, mojego wroga, skazując siebie na cierpienie przyjęcia konsekwencji wyrządzonej mi krzywdy. W końcu nie przebaczamy dla jakiegoś wyższego nakazu moralnego, robimy to przede wszystkim dla siebie. I decydując się na przebaczenie w naszym życiu, decyduje się na wielką zmianę, która może nawet zrewolucjonizować całe nasze życie. Przebaczenie dostarcza nowego sposobu wyjścia z sytuacji. Otwiera drogę do nowego początku w naszym życiu. Ktoś powiedział, że przebaczenie nie jest sprawiedliwe. I może, wiecie, przebaczenie nie załatwia wszystkich, no nie wiem, spraw związanych ze sprawiedliwością, ale pozwala w nowy sposób spojrzeć na bolesną przeszłość. Bodajże w 2008 roku, kiedy toczyła się ostra dysputa na temat, czy Wojciecha Jaruzelskiego pozbawić stopnia generała, czy nie, spytano o zdanie takiego człowieka, który nazywał się Stanisław Płatek. To był organizator strajku w kopalni Wujek. Człowiek, który sam był ranny i człowiek, który przeżył śmierć swoich kolegów. I w oczach społeczeństwa i mediów miał moralne prawo, żeby wypowiedzieć się na ten temat. Oto co powiedział. Dokonałem wyboru, przebaczyłem. Chęć szukania zemsty czy rozliczenia byłaby zaprzeczeniem tego, co zrobiłem. Ten człowiek dokonał wyboru. Wiecie, nikt go nie zmusił. To nie był mus. Ja cały czas mówię o wyborze. Czy słusznego dokonał wyboru? W oczach ludzi, wielu ludzi może nie. Może niesłusznego. Ale dla siebie dokonał najlepszego wyboru. Opuścił klatkę z napisem: to ja wymierzam sprawiedliwość. I znowu przeczytam z Bożego Słowa to, co apostoł Paweł napisał w liście do Kolosan. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Zobaczcie, że w tych innych wersetach, tak, jest napisane jak wy, tak i Bóg. Ale tutaj apostoł Paweł pokazuje Chrystusa jako wzór. Mówi: jak Chrystus wam, tak i wy zróbcie. Dokonajcie tego wyboru, to uczyni was szczęśliwszym. I ostatnia rzecz, którą chcę podkreślić, co jest ważne również, jeśli chodzi o przebaczenie. Trzecia rzecz. Przebaczając sobie, Bóg czyni mnie szczęśliwszym. Jeśli Bóg odpuści, przebaczy ci grzechy, jesteś szczęśliwszym człowiekiem. Jeśli ty przebaczysz innym, stajesz się szczęśliwszym człowiekiem. Ale jest jeszcze trzeci aspekt, który dotyka wielu, wielu ludzi. to przebaczenie sobie. Jeśli przebaczysz sobie, Bóg uczyni cię szczęśliwszym. I przebaczenie sobie jest chyba najtrudniejszym wyzwaniem, jakie stawia nam życie. Złe wybory, wyrządzone krzywdy, fatalne pomyłki, momenty, do których nawet nie chcemy wracać, nie chcemy wspominać. A nawet to, kim jestem i jak wyglądam, sprawia, że mam nieprzebaczenie do samego siebie. I nieprzebaczenie do samego siebie wydaje się w tym momencie też taką zasłużoną karę za to, co za grzechy, które poniosłem. Wydaje się to takie zasłużone, że powinienem konsekwencje swoich złych wyborów nieść do końca życia. I wszelka teraz, i później wszelka, wiecie, próba przebaczenia sobie, wszelka myśl o tym, żeby przebaczyć sobie, będzie uchodzić w moich oczach za coś takiego niewłaściwego, nawet jako grzech. Ponieważ zwolni mnie z odpowiedzialności. W jednej z rozgłośni radiowej jest taki konkurs, no to trwa cały czas, gdzie stawką czasami jest kilkadziesiąt tysięcy złotych można wygrać. I polega to bodajże na tym, że SMS-em wysyła tam się swoje imię i tam oni w tej redakcji później robią jakieś losowanie. I jeżeli ten redaktor później oddzwania do takiej osoby, zadaje jakieś banalne pytanie, on odpowiada i tym sposobem wygrywa, no można powiedzieć, niezłą sumkę. Któregoś dnia, akurat w tym momencie słuchałem radia, któregoś dnia jedna z wylosowanych osób nie odebrała takiego telefonu. I tym samym straciła prawo do wygranej. I wiecie, wszystko by było w porządku, gdyby na tym się skończyło. Ale zadzwoniono do tego gościa powtórnie, żeby mu o tym powiedzieć, że stracił wygraną. Że nie odebrał tego telefonu. I tym samym no 40 tysięcy złotych przeleciało mu koło nosa. I wiecie co zauważyłem? Co usłyszałem w głosie tego człowieka? Straszliwe poczucie winy. On sobie po prostu nie mógł wydarować, że no nie wiem, nie odebrał w tym momencie telefonu, że może gdzieś był, może telefon był gdzie indziej, on gdzie indziej. Nie mógł sobie tego wydarować. Wiecie co mówił? O Boże. Mówi, aby go mieli za chwilę zabić. Mówi, o Boże, o Boże. A ci redaktorzy po prostu jeszcze pastwili się nad nim. Mówi, żeby się nie martwił, bo przynajmniej innym radość sprawił, bo dalej mogą grać. A on tylko, o Boże, wiecie. A oni rechotali z niego. Wiecie, pomyślałem sobie, że ten gość nie miałby problemu, gdyby szczęścia szukał gdzie indziej. I zastanawiam się, jak długo on sobie jeszcze tego nie wybaczy. Jednego nieodebranego telefonu. Jak długo będzie go to oskarżało. Jak długo nie wybaczy sobie tego, że przepuścił taką szansę w swoim życiu. Ale pomyślałem sobie, ilu z nas może bawi się w koło fortuny i puszcza jakieś SMS-iki, bierze udział w loteriach, gra w totolotka, szukając właśnie szczęścia tam, gdzie nie powinien szukać, w nadziei, że będzie szczęśliwszym. A tu zamiast szczęścia wyrzuty sumienia, bo zamiast 15 to skreśliłem 16. Tylko o jedną krateczkę się pomyliłem. Tak niewiele brakowało. Nie, muszę spróbować następnym razem. Następnym razem to 3, 5, 10 wyślę kuponów. Byłem tak blisko. Zamiast radości smutek, że do innych się uśmiechnęło szczęście i 9 milionów na przykład ktoś się cieszy. Ale ty jeśli bierzesz w tym udział, to ciebie już skręca. Ty już zaczynasz myśleć, ty już zaczynasz, wiecie, działać. To już staje się częścią twojego życia. Zamiast pokoju ciągłe zmaganie się, że może tym razem będzie inaczej, że może tym razem się powiedzie i tym razem będzie lepiej. Zamiast żyć realnością życia, to nieskończone, wiecie, niekończące się fantazje, co kupię, co zrobię, ile dam na kościół, jak wygram. I to cię zaczyna napędzać. Ale zamiast czuć się szczęśliwszym, tak naprawdę jesteś coraz bardziej nieszczęśliwy. Bo za każdym razem pudło, 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 pudło. Wiecie, hazard to jest bezwzględna machina, która napędza poczucie winy i napędza to koło nieprzebaczenia do samego siebie. Niejednemu zabrała wszystko, pozostawiając tylko długi. Ale wiecie, są też inni ludzie, którzy mają wielkie nieprzebaczenie do siebie. Są ludzie, którzy spowodowali śmiertelne wypadki i również potwornie zmagają się z nieprzebaczeniem do samego siebie. Pamiętamy wypadek słynnej naszej pływaczki, mistrzyni olimpijskiej. Jechała z bratem, wyprzedzała. I kosztowało, ten manewr kosztował śmierć brata. Brata, którego bardzo kochała. Myślicie, że tak przeszło? Koło nosa? Że ta kobieta nie walczy teraz, nie wiem, z poczuciem winy, z nieprzebaczeniem do siebie? Że jechała tak szybko, że akurat wtedy wyprzedzała? Tę listę uzupełniają również kobiety, które usunęły ciążę. Również zmagają się z nieprzebaczeniem do samego siebie. Tę listę uzupełniają kobiety, które nie zaakceptowały swojego wyglądu. Tę listę uzupełniają mężczyźni, którzy swoimi popisami przed panienkami przypłacili kalectwem, bo chcieli pokazać, jakie to nie są gieroje, skąd nie skaczą i jak szybko nie jeżdżą. A dzisiaj jeżdżą na wózkach inwalidzkich. Tę listę uzupełniają ludzie, którzy coś chcieli osiągnąć i nie zdołali. Nieprzebaczenie do samego siebie. Może mógłbyś na tej liście umieścić także właśnie siebie. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg ma inną listę. Bóg ma taką listę, na którą właśnie chętnie by ciebie umieścił. Na tej liście chętnie by widział ciebie. Na tej liście znajdują się ludzie tacy jak ty. Poranieni, odrzuceni, pokrzywdzeni, niesprawiedliwie potraktowani. Na tej liście znajdują się tacy ludzie, którym ciągle wmawiano, że do niczego się nie nadają, że są brzydcy, nieładni. Na tej liście znajdują się ludzie, którzy popełnili fatalne pomyłki, którzy dokonali złych wyborów. Na tej liście znajdują się ludzie sponiewierani. Ale chcę wam powiedzieć, wielu z nich jest wolnych. Wielu z nich jest wolnych od nieprzebaczenia. Dzięki Chrystusowi, dzięki temu, że zrozumieli, zobaczyli, co otrzymali od Chrystusa. Jak wiele Chrystus dokonał na Golgocie. To ludzie, którzy przyjęli przebaczenie i przebaczyli innym, dlatego że w Bożym Królestwie, w Królestwie Chrystusa inne prawa się rządzą. I znowu odwołam się do apostoła Pawła. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia. Słyszycie to dobrze? Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeśli Chrystus cię nie potępia, choćby cały świat ciebie potępiał, to nie jesteś potępiony i nie jesteś potępiona. Bo w Chrystusie nie ma potępienia dla tych, którzy są Jego. Bo On przebaczył i uczy przebaczać nas, uczy przebaczać Kościół. Wiecie, przebaczenie to nie jest coś, czym by świat może się tutaj szczycił. Ale przebaczenie to jest coś, czym może pochwalić się Kościół. Amen. Przebaczając, stajemy się podobni do Chrystusa. Przebaczając sobie, przebaczając innym. Ale najpierw powinniśmy przyjąć to Boże przebaczenie i zrozumieć, jak wiele nam zostało darowane. Ta lista jest wciąż otwarta i możesz dołączyć do tej listy właśnie ty. Właśnie ty, który tu dzisiaj jesteś. Jeśli zostałeś bardzo zraniony lub jeśli jest coś, czego nie możesz sobie wydarować, pamiętaj o jednym. Tak długo będziesz opatrywać tę ranę, jak długo nie znajdziesz sposobu na jej zabliźnienie. A sposób jest tylko jeden – przebaczenie. I dzisiaj z tego miejsca możesz wyjść szczęśliwszy. Wiecie, do pewnego pastora, który nauczał na temat przebaczenia, podszedł pewien człowiek i powiedział mu tak: mój własny ojciec seksualnie molestował moją 3-letnią córeczkę. Sprawa oparła się o prokuraturę i sytuacja całkowicie rozwaliła naszą rodzinę. Moja córeczka ma nocne koszmary. Cała rodzina mnie za to wszystko obwinia. Ojciec się wszystkiego wypiera, a ty mi mówisz, że ja muszę przebaczyć? Wiecie, i ten pastor odpowiedział mu w ten sposób: nie powiedziałem, że musisz przebaczyć. Powiedziałem tylko, że jedynym wyjściem z twojego więzienia dającym ci wolność jest przebaczenie. Żeby wyjść z tej klatki, żeby wyjść z tej celi. My nie musimy tego robić, kochani. Nikt nas do tego nie zmusi. Chcę wam powiedzieć, nawet Boże Słowo nas do tego nie zmusi. To jest wybór, który dokonuje ty i ja. Czy chcę być szczęśliwszym? Czy chcę dalej się zmagać z tym ciężarem? Na koniec kilka praktycznych wskazówek, przez które sam przechodziłem. Przyjdź najpierw z tym do Boga, bez względu na to, jakiego rodzaju to jest krzywda czy nieprzebaczenie. Zacznij po prostu od Boga. Spójrz inaczej teraz na to. Nie wiem, podejdź może 156 raz do tego zagadnienia przed Bogiem, ale zrób to. A następnie to, co od Niego odbierzesz, zanieś innym. Jeśli ktoś cię zranił, to nie tylko przebacz w sercu, ale powiedz mu o tym. Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, to nie przebaczył tylko w sercu, ale on na głos to wypowiedział, że przebacza. To samo zrobił Szczepan, kiedy go kamienowano. Powiedz, że przebaczasz. Jeśli ty kogoś zraniłeś, pójdź i powiedz: przebacz mi, zrozumiałem swój błąd. Wiecie, tu chciałbym, żebyśmy może sobie pomogli. Czasami nie jesteśmy świadomi tego, że kogoś zraniliśmy, że ktoś nosi urazę w naszych sercach, że ktoś ma na przykład do nas nieprzebaczenie. Jeśli ktoś cię zranił, to powiedz mu o tym w miłości. Słuchaj, zraniłeś mnie to czy słowem, czy zachowaniem, ale chcę ci to przebaczyć. Zrób to w miłości. I nie odchodź przed Bożego oblicza, dopóki nie będziesz miał w sercu pewności, że tylko miłość tobą pokieruje. I nie spodziewaj się, że druga osoba rzuci ci się na szyję. Ludzie nie lubią przyznawać się do winy. Może taka osoba nawet nie zrozumie, nawet może zignoruje, ale ty będziesz wolny i będziesz miał jeszcze wiele miłości do rozdania. I uczyni cię to szczęśliwszym. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zaśpiewać cudowną Bożą łaskę. Tak? Chciałbym, żebyśmy mogli zakończyć modlitwą. Proszę może o powstanie. Chciałbym, żebyśmy teraz mogli skorzystać z tego pierwszego punktu. Przyjdź do Boga. Przyjdź do Boga w naszych modlitwach. Jeśli potrzebujesz, żeby ktoś cię wsparł w tej modlitwie, to proszę wyjść na środek. Jeśli nosisz jakiś właśnie taki ciężar w swoim sercu, z którym sobie nie radzisz, spójrz inaczej na to dzisiaj. Spójrz w nowy sposób na to, z czym się zmagasz. Jeśli chcesz rozpocząć coś nowego w swoim życiu, to być może dzisiaj to się rozpocznie. Jeśli ktoś ma pragnienie takie, grupa będzie śpiewała cudowną Bożą łaskę. Cudowna Boża łaska, cudowne Boże przebaczenie. A jeśli z czymś się zmagać, jeśli masz jakiś ciężar i chcesz się z kimś o to pomodlić, są starsi zboru, są pastorzy i chętnie się, myślę, pomodlimy.